Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Już po południu program prawie do godziny 13 potrwa. Zrealizuje go Mariusz Dołajkowski, który Państwa wita. Sławomir Orlik także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Ten program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I szybko przypominam numery telefonów. Pierwszy do naszego studia, ten najważniejszy, 510-37-36. Proszę z niego korzystać. Drugi telefon czujny, 510-37-32. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Nie wiem, jak my to zrobimy, ponieważ tematów jest dużo. Gości także zaproszonych do dzisiejszego programu sporo. A zatem zaczynamy natychmiast. Pan Adam Karaczun jest z nami. Pierwszy gość, pan Adam Karaczun, dzisiaj napisał do nas maila. Witam panie Adamie, witam w czasie reakcji.
Witam, dzień dobry.
Pan Adam zwraca się do nas, do państwa, do słuchaczy z ogromną prośbą, a chodzi o jego syna Bartka Karaczuna. Panie Adamie, co Bartkowi dolega, ponieważ jest poważnie chory? Tutaj w opisie, w mailu pan Adam opisał problemy.
U mojego syna Bartka zdiagnozowano nowotwór kości mięsak Ewinga. Bartek w tej chwili jest w szpitalu na Unii Lubelskiej w Klinice Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej. Lekarze chcą jak najszybciej rozpocząć leczenie chemioterapią. Muszą założyć Bartkowi specjalny wlew do podania tej chemii. I żeby to się stało, potrzebna jest krew grupy ARH+. Tutaj chodzi o to, że mój syn ma zbyt niską ilość płytek krwi i istnieje ryzyko krwotoku podczas tego zabiegu.
Panie Adamie, kiedy usłyszeli Państwo diagnozę?
Diagnozę usłyszeliśmy 28 maja.
Jakie są rokowania?
Rokowania są dobre. Jeżeli szybko byśmy rozpoczęli leczenie, to szansa na całkowite wyzdrowienie wynosi około 65-70%.
I podkreślamy tę informację, dlatego bez zbędnej zwłoki, jeżeli ktoś z Państwa ma ARH+, to gorąca prośba o zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, to jest przy Alei Wojska Polskiego, bardzo łatwo znaleźć. Czynne jest, przypomnę, od godziny 7.15 do godziny 13.15 i przy zgłoszeniu oczywiście należy podać dla Bartosza Karaczuna. Tak, panie Adamie, wszystko się zgadza?
Tak jest, wszystko się zgadza.
I oczywiście, jeżeli ktoś takiej grupy krwi nie posiada, to może popytać znajomych, rozpowiedzieć i taką prośbę przekazać. Panie Adamie, życzymy powodzenia i życzymy powrotu do zdrowia. Tak, Bartka?
Dziękuję bardzo i również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które do tej pory oddały krew dla Bartusia.
Będziemy jeszcze o tym przypominali Państwu. Pan Adam Karaczun był naszym gościem. Dziękuję panie Adamie za króciutką rozmowę. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeszcze raz przypomnę, ARH+, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dla Bartosza Karaczuna. Z takim dopiskiem dawcy chętni mogą się tam zgłosić. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia czujnego, to jest 510-37-32 i teraz właśnie telefon pod czujnym numerem zarejestrowany, a chodzi o drogę, o której wielokrotnie mówiliśmy w czasie reakcji. Droga łącząca Stobno Mierzyn. W części jest ta droga wyremontowana, natomiast w drugiej części, tej przy samym Stobnie, to jest po prostu drogowy dramat.
Dzień dobry, kłania się Dariusz. Chciałem spytać, co z drogą między Stobnem a Mierzynem? Droga miała być skończona w maju, rozpoczęta w styczniu. Nic się tam nie dzieje. Może Państwo coś powiecie? Tym bardziej, że już mówiliście parę miesięcy temu, że ta droga będzie zrobiona. Dziękuję bardzo.
A właściwie starosta Policki to mówił. Trochę nastąpiło zmian w starostwie Polickim i zapytamy w tej chwili, co z tą drogą. Tak jak wspomniałem, jest ona w fatalnym stanie. Część tej drogi w Mierzynie została wyremontowana. Ona Długa się nazywa. W tej chwili Stobno, droga prowadząca przez Stobno, jest remontowana. Wygląda to nieźle. Jeszcze na zakończenie tego remontu trzeba poczekać. Być może także to wiąże się z możliwością rozpoczęcia kolejnego remontu, czyli właśnie tej drogi, o której pan mówi, łączącej Stobno z Mierzynem i teraz już Szczecin i węzeł, głębokie, niekończąca się historia.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin oraz panów redaktorów. Dzwonię z nieudanego ronda Knappa, czyli węzła drogowego na Głębokim, który całkowicie jest pozapychane. Jest taki problem już coś od momentu, kiedy zostało oddane do użytku. Nie wiem, czy ta inwestycja jest nie do ruszenia, nie do poprawy. Sądzę, że powinno zostać poprawione. Jednym z większych problemów też na tym rondzie jest to, że pojazdy zjeżdżające z tego ronda, kierujące się w centrum Szczecina, w Aleje Wojska Polskiego oraz jadące od Wołczkowa spotykają się na dwóch pasach i te dwa pasy wchodzą w jeden pas na odcinku 300 metrów i przy jednostce wojskowej znowu rozjeżdżają się w dwa pasy. Czy nie ma możliwości, aby te dwa pasy pociągnąć aż do jednostki wojskowej, tak aby były to dwa niezależne pasy, wtedy nie tworzyłyby się te korki. Zjeżdżający z ronda nie mieliby takiego problemu opuścić te rondo. W tej chwili są przepychanki pomiędzy zjeżdżającymi z ronda oraz zjeżdżającymi z nitki od Wołczkowa, tak jak już powiedziałem, i spotykają się na jednym pasie i siłują się, aby dokonać wjazdu wojska w Aleje Wojska Polskiego na zakładkę. Ta zakładka się tu w ogóle nie sprawdza i tworzy dosyć spory zator. Obwodnicy nie ma i być może nie będzie, nie wiadomo za ile będzie, a my tu na Głębokim się wszyscy męczymy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za ten telefon. No, z pana pesymista jest taki trochę, jeżeli chodzi o obwodnicę, no, ale rzeczywiście na tym węźle, na tym rondzie od początku były problemy. Najpierw z przejściami dla pieszych i właściwie ten problem został nierozwiązany. Piesi przechodzą. Wiadomo, że w tej chwili przepisy się zmieniły, a zatem trzeba ustąpić pierwszeństwa, ale też nie wszyscy kierowcy zdają sobie z tego sprawę, w jaki sposób ustępować właśnie pieszym. Tworzą się z tego powodu zatory. W Szczycie to już w ogóle na tej jezdni, na ulicy Zagadłowicza, czyli tej prowadzącej od Pilichowa, tworzą się długie korki. Rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat z urzędnikami, między innymi z panem Marcinem Harenzą z Urzędu Miasta, kierownikiem do spraw organizacji ruchu. No cóż, usłyszeliśmy, że właściwie od początku takie były plany, już przy projektowaniu całego tego węzła i tego ronda, żeby bardziej umożliwić wyjazd ze Szczecina, czyli Aleją Wojska Polskiego przez rondo i dalej w kierunku Pilchowa, niż wjazd do Szczecina, no bo miasto bardziej troszczy się, czy też troszczyło się przy tym planowaniu, przy tym projektowaniu o mieszkańców miasta. No trochę to nielogicznie zabrzmiało, ponieważ ci mieszkańcy miasta, którzy wyjechali, także kiedyś muszą wrócić, chyba że wybiorą sobie zupełnie inną trasę naokoło. I co wtedy z nimi? No i wtedy na tej właśnie Zagadłowicza już muszą postać. Powiem szczerze, czuję pewną bezsilność i bezradność w tej sprawie, no ale dobrze, będziemy podejmowali ten temat i dopytywali urzędników, czy gdzieś przypadkiem w planach, może w szufladach nie są schowane jakieś jeszcze inne koncepcje i na przykład dotycząca, mogłaby taka być, dotycząca Alei Wojska Polskiego i tego odcinka, o którym pan wspomniał, że na jednym jest rzeczywiście dwa pasy, wjeżdżają, później robi się jeden, a później przy jednostce wojskowej znowu dwa, rozpędzamy się, a dalej czasami zdarza się, że w swoim stałym miejscu stoi patrol policji z suszarką. 510, 37 i 36, teraz centrum naszego miasta i plac Orła Białego.
Dzień dobry, Zbyszek ze Szczecina, mieszkaniec Starego Miasta. Do audycji czas reakcji. Co z placem Orła Białego? Szumne zapowiedzi, szumne projekty. Miało być pięknie, a jest piękny wybieg dla psów i ich właścicieli. Przykro patrzeć. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, proszę pana. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale. Na stronie, która nazywa się placorła.szczecin.eu, można przeczytać, że wykonawca przebudowy placu Orła Białego jest wybrany. Firma budowlana usługowa MTM SA została wybrana na wykonawcę przebudowy placu. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 16, no prawie 16,5 miliona brutto. I dalej, co ma inwestycja na celu, to na stronę odsyłam. Dowiedzieliśmy się tylko dzisiaj, że jeszcze umowa nie jest podpisana. Jak tylko będą jakieś informacje na temat już podpisanej umowy i kiedy mają pracę się rozpocząć, a kiedy zakończyć, to Państwu powiemy. 510, 37 i 36. O komarach sporo było. Wiadomo, sezon się zaczął, ciepło się zrobiło, trochę popadało i komarów po prostu zatrzęsienie w różnych miejscach naszego miasta, między innymi w Zdrojach.
Dzień dobry, Mirosław, Szczecin. Szczecin, Zdroje, konkretnie okolice szpitala, Jęczmienna, Trygława, Wiatraczna, Park Lęskowo. Komary, komary i jeszcze raz komary. Przed chwilą wyszedłem na ogród i szybko uciekałem, a za mną kurczę komary do domu. Tydzień temu dzwoniłem już na ten numer, nagrywałem się. Nie wiem, czy to było od komarzanie, czy nie było. Dziękuję uprzejmie.
Też nie wiem, czy tam akurat było odkomarzanie. Wiem, że na cmentarzu centralnym, ale chyba nie we wszystkich miejscach, bo to przecież gigantyczny obszar chemii by nie starczyło. Ja tylko przypomnę, że kiedyś rozmawialiśmy na temat odkomarzania i zamgławiania, metodą zamgławiania i tych różnych innych stosowanych przy odkomarzaniach, bo nie tylko Szczecin, ale również Świnoujście w ten sposób próbuje sobie radzić ze specjalistą od w ogóle owadów latających, komarów szczególnie. I on wyjaśniał, że takie odkomarzanie w gruncie rzeczy nie ma zbyt dużego sensu. Prawda? Działa to krótko, bo ten cały cykl rozwojowy rozmnażania się komara jest błyskawiczny, a zatem jak już zamgławimy i pozbędziemy się tych owadów, no to za kilka dni pojawiają się nowe i już po zamgławianiu nie ma śladu. To po pierwsze. No a po drugie, jak odkomarzyć całe miasto, wszystkie tereny zielone, wszędzie, gdzie te komary mogą swobodnie się rozmnażać? Niemożliwe. Zatem, według tegoż specjalisty, takie odkomarzanie ma sens, ale jeżeli mamy jakąś krótką perspektywę i ograniczony obszar, czyli na przykład przed jakimiś imprezami, eventami na świeżym powietrzu i tak dalej, wtedy rzeczywiście odkomarzanie, na kilka dni jest spokój, nie ma komarów, impreza się kończy i koniec. Dlaczego miasto robi takie planowe odkomarzania systematyczne według dat na pewnych obszarach i wydawane są na ten temat, na ten cel dosyć spore pieniądze? No to należałoby zapytać miasta. W ocenie tegoż eksperta, a pamiętam tę rozmowę, takie działania nie mają zbyt dużego sensu. I kolejny gość z nami, pan Krzysztof Wierzba, prezes spółdzielni DOMP. Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. To jest pokłosie wczorajszej rozmowy na temat kłopotów z parkowaniem na ulicy Dunikowskiego. To jest na Pomarzanach i tam znajdują się bloki, między innymi należące do spółdzielni DOMP, ale nie tylko. Mówię o tym nie tylko, ponieważ to także rodzi pewien kłopot z tym parkowaniem i z tą drogą. O co chodzi? Ulica Dunikowskiego, pewien jej fragment jest nieprawdopodobnie zupełnie wąski. Właściwie mieści się tam tylko jeden samochód. W jedną stronę może przejechać. Po jednej stronie trawa, a po drugiej stronie chodnik. Dalej już bloki i te kontenery na śmieci i wiadomo, że co jakiś czas musi podjechać samochód, śmieciarka i te śmieci odebrać. Samochody zatrzymują się w taki sposób, czasami zdarza się, w taki sposób, że blokują ten przejazd, śmieciarka wjechać nie może odebrać śmieci, śmieci zalegają i wszyscy są niezadowoleni. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy ze Strażą Miejską, która tam bywa wzywana i podejmuje interwencje, zakładając po prostu blokady, czy to ma sens, czy nie. Jeżeli samochód blokuje przejazd, to jeszcze dodatkowo blokada zablokuje ten przejazd na dłużej, prawda? Ale pomińmy to. Zanim, panie prezesie, porozmawiamy chwilę na temat i tej drogi, i ewentualnych pomysłów, co zrobić, żeby ten problem zniknął, to telefony zarejestrowane pod czujnym numerem z komentarzami.
Dzień dobry, ja w sprawie tej bloka. Jestem kierowcą śmieciarki i ludzie nie mają w ogóle wyobraźni. A co do braku miejsca, no to ludzie wiedzieli, że nie ma miejsca, trzeba szukać sobie. Można parkingi chodzić troszeczkę dalej. Także dobrze mandaty, blokady, aresztować, zamykać. Pozdrawiam.
No dzień dobry, ja w sprawie tych blokad. Jestem słuchaczem radia, ostatnio miałem przeprowadzkę, też nie mogłem się właśnie tam wprowadzić. Musiałem nosić kilometry, jakby odwiedzić szafy, kanapy i tak dalej. Popieram zakaz parkowania, blokady, inaczej się nie da. Pozdrawiam.
I żeby nie było niczego. Panie prezesie, czy to jedyne rozwiązanie?
I tak i nie, panie redaktorze. Powiem, że i tak i nie, dlatego że ten zakaz parkowania, na przykład w przypadku Dunikowskiego, obowiązuje tylko w godzinach od 7 do 11. Ja nawet uważam, że on powinien obowiązywać od 7 do 16 i wszyscy, którzy tam mieszkają, powinni sobie tak zorganizować już życie, bo w końcu mieszkają na tym osiedlu nie od dzisiaj. Odwiedzają ich znajomi, z którymi mają kontakt, że proszę bardzo, parkujcie sobie w takich godzinach, gdzie nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli wyłączymy z doby, gdzie nie można parkować 8-10 godzin, to i tak zostaje bardzo dużo czasu, gdzie możemy ten samochód, przyjeżdżając po pracy, zostawić. Proszę zauważyć, że to nie dotyczy również weekendów, także naprawdę takie
jest dużo czasu na parkowanie.
Dużym
tak?
kompromisem, dużo tak. Mhm. Tak, bo jeżeli...
A między 7 a 16...
W normalnym cyklu, tak, życia, idziemy sobie do szkoły, znaczy odwozimy dzieci i jedziemy do pracy, czyli tak naprawdę między 7 a, już tutaj strzelam, 15, 16, spokojnie ta droga, jak będzie przejezdna, to pozwoli wspólnie jakoś się zorganizować, czy z wywozem śmieci, czy z dowozem właśnie jakichś mebli, przeprowadzki, takie rzeczy. Wtedy wiadomo będzie, że można to zrobić w rozsądnych godzinach.
Panie prezesie, patrzyłem dzisiaj na mapie na tę drogę i ja nawet nie wiedziałem, że takie w Szczecinie istnieją jeszcze. I to gigantyczne, wysokie bloki 10-piętrowe przy niej są. To jest bardzo wąziutka droga, obok jakiś fragment trawnika, obok chodnik. Nie wiem, czy to w ogóle zasadne pytanie, czy da się to jakoś zmienić, przerobić, pozyskać jakiś teren, żeby zrobić jednak te miejsca postojowe, parkingowe. No ludzie mieszkają, ludzie mają samochody, to już nie jest jakiś samochód osobowy, to już nie jest jakiś wybryk i luksus, tak jak to dawno, dawno przed laty było. No normalny przedmiot codziennego użytku, tak jak pralka, lodówka i tak dalej. Prawda? Czy taka możliwość w ogóle istnieje? Czy tylko ten zakaz między 7 a 16 trzeba się zabrać z tym samochodem z tego parkingu?
Nawet jak porobimy parkingi, to nie będzie ich wystarczająca liczba, znaczy miejsc na tych parkingach, żeby, jeżeli nie będzie tego zakazu, żeby nie znalazł się jeden z drugim.
Ale to jest możliwe, żeby porobić te parkingi?
A teraz kontynuując tak, tą pierwszą część pana pytania. Teren spółdzielni tak naprawdę jest w przypadku budynku na Dolnikowskiego 46 po obrysie budynku. I rozmawiamy od jakiegoś czasu z miastem, żebyśmy uzyskali służebność na terenach miejskich, żeby można było je zagospodarować. Nie jest to takie proste, bo nawet jak się spojrzy na mapę, to tam po jakimś takim rozsądnym zagospodarowaniu przybędzie tych miejsc kilka, 10, 12, to też nie rozwiąże problemu. Mhm. Owszem, dużo go ułatwi, będzie tu zdecydowanie lepiej,
tak.
Ale no musimy te rozmowy doprowadzić do końca, tak? Bo to jest kwestia...
Dobrze, chcecie ustanowienia służebności, miasto oczywiście musi taką służebność
no,
dla was, całą
procedurę. Tak, tak.
A co na tych terenach w tej chwili jest?
No, to są, że tak powiem, trochę tereny zielone, trochę takie mniej zagospodarowane.
Chwasty po prostu rosną, nic się nie dzieje, tak?
No niekoniecznie też tak bym nazwał, bo jeżeli zabetonujemy sobie wszystko, to też nie będzie fajnie.
No dobrze, ale nie jest to jakaś ułożona roślinność, kwietne łąki, nie wiem, krzewy ozdobne,
nie,
drzewa
tak
owocowe.
Jak wspomniałem, da się coś z tego.
Nieużytek, po prostu nieużytek.
Żeby ulżyć choć trochę, tak, w tej sytuacji parkingowej, która jest na dzisiaj.
No dobrze. I były takie rozmowy już na temat tej służebności
no
z miastem?
No już prowadzimy je od jakiegoś czasu. To też nie jest tak, że my jesteśmy tylko jedyni w tym miejscu, którzy występujemy. Takie.
Bo tam są jeszcze dwie następne spółdzielnie.
Tak, dotyczą no, wspólnot, spółdzielni.
Dobrze,
tak,
to wie pan co, panie prezesie, może te trzy spółdzielnie, które tam gospodarują, mogły się umówić, pójść do Urzędu Miasta i powiedzieć, żeby to miasto wpisało tę służebność. My tam zrobimy parkingi, może jeszcze jakieś nasadzenia, żeby było ładnie. Miasto się na to bardzo chętnie zgodzi, bo nic na tym terenie kompletnie nie planuje. Rosną tam chwasty.
Panie redaktorze, my ponowimy ten apel przypominający się, bo na kanwie tej sytuacji rzeczywiście to może sprawa doznać przyspieszenia. Natomiast no, jak miasto szybko może odpowiedzieć, proszę mi wierzyć, to nie są proste rzeczy, jeżeli idzie o przeprowadzenie, ale będziemy je, że tak powiem, kontynuować. Mhm. Mimo wszystko, korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, to proszę tutaj tak zaakcentować, tak? Proszę o zrozumienie, bo śmieci trzeba wywozić. Jeżeli mamy do wyboru zagrożenie epidemiologiczne, a to, że ktoś nie będzie mógł sobie postawić samochodu między 7 a 15, to mimo wszystko ten zakaz w tych godzinach jak najbardziej będzie konieczny. A drugą rzeczą jest to, co też rozmawiamy teraz, postaranie się wykorzystania tej przestrzeni, która jest, żeby choć kilka miejsc parkingowych dodatkowo wykroić.
Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Wierzba, prezes spółdzielni Dąb, był naszym gościem. Pozdrawiamy i dziękujemy i pozdrawiamy mieszkańców bloków przy ulicy Dunikowskiego. I proszę pamiętać, od 7 do 16 nie. A jeszcze pan Bogusław do nas zadzwonił. Panie Bogusławie, witamy.
Witam. Chodzi mi o ten zwalony 13 lat temu sklep, koło sklepiku naszego tutaj na skrzyżowaniu. Kiedyś był sam, czy jak to tam się nazywało. I ten plac został zostawiony na jakąś łaskę, nie wiem, błoto po kolana, deszcz popada, to jest, nie idzie wjechać. Tam 50 samochodów by stanęło, ale nikt to nie utwardzi, nikt to się tym nie zainteresuje. Nie wiem dlaczego, to już tyle lat minęło,
tak.
13 czy 14. Nie
to
wiem.
Powiem szczerze, tak dobrze topografii tej części Pomorza nie znam, o jaki sklep chodzi. To może pan prezes wie?
No na pewno będzie wiedział.
Tak?
Rozebrany
tak,
sklep.
Tak,
dziękuję za telefon. Dawny. Dziękujemy za pytanie. Pozdrawiamy.
Tak, chodzi o dawny sklep. Taki sam spożywczy był dosyć duży. Rzeczywiście teren jest niewykorzystany. No trochę daleko od naszych zasobów, ale też... To jest, nie wiem nawet czyj teren, prawdopodobnie miasta, ale nie chcę nawet tutaj wprowadzać kogokolwiek w błąd, nie podejmuję się określić, czyją jest.
No czyli jest potencjał, można powiedzieć, panie prezesie.
No, jest potencjał, tylko jeżeli on jest miasta, to jest potencjał do rozmowy. Jeżeli jest kogoś prywatnego, czy jakiejś instytucji, czy firmy prywatnej, no to wszystko się dzieje już na etapie, że tak powiem, drogich rozwiązań.
No dobrze, w takim razie jest potencjał. Spółdzielnie będą z miastem rozmawiać. Pan Krzysztof Wierzba, prezes spółdzielni Dąb, to zadeklarował. Dziękuję, panie prezesie. Pozdrawiamy jeszcze raz.
Dziękuję również i pozdrawiam
510, 3 siódemki i 3 szóstki. Teraz już naprawdę centrum miasta, ponieważ plac Kościuszki, zagłębie alkoholowe naszego miasta. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Dzwonię do Radia Szczecin, do czasu reakcji z prośbą o interwencję, bo niestety Straż Miejska u nas tak działa, jak działa, że w ogóle albo nie można się dodzwonić, albo nie reagują na zgłoszenia. A dzwonię w sprawie osób, które przy centrum handlowym, monopolowym na ulicy Krzywoustego, przy blokach 59, 60, 61 urządziły sobie melinę i noclegownię w bloku. O godzinie 1 w nocy było dzwonione do Straży Miejskiej, że delikwent przebywa na klatce schodowej. Straż Miejska przyjechała, z klientem porozmawiała i go śmierdzącego, brudnego na klatce schodowej dalej zostawiła. Facet do chwili obecnej, jest godzina 8:20, przebywa na klatce schodowej. Jeden wielki smród, załatwia się pod drzwiami. Matki z dziećmi wychodzą, odprowadzają dzieci do szkoły, boją się po prostu przejść. Dzwonione było już i na policję, i na Straż Miejską. Straż Miejska w ogóle praktycznie nie reaguje. Nie rozumiem, za co ta funkcjonalność państwowa bierze pieniądze. To nie jest pierwszy już raz, gdzie jest zgłaszana sytuacja do Straży Miejskiej. Może ktoś coś zrobi w końcu z tym jednym wielkim alkoholicznym centrum monopolowym przy ulicy Krzywoustego, przy placu Kościuszki. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Dzisiaj rozmawialiśmy ze Strażą Miejską, ale także z policją i dowiedzieliśmy się, że była interwencja policji dzisiaj rano, to jest dzisiaj rano zarejestrowany ten telefon właśnie. Była interwencja policji, więcej informacji jutro Państwu przekażemy. Była także interwencja Straży Miejskiej i jutro proszę słuchać programu Czasu Reakcji w tej sprawie, a jeżeli chodzi o zagłębie alkoholowe, no cóż, kolejny kamyczek do ogródka tego właśnie tematu alkoholu w centrum miasta, który także miał być przynajmniej próba jego rozwiązania przez szczecińskich radnych miała nastąpić. W 2022 roku obiecali, to sporo radnych, taka dosyć spora grupa zebrała się po licznych prośbach, błaganiach mieszkańców Szczecina. Grupa radnych podjęła rozmowy na temat ewentualnego wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w niektórych punktach naszego miasta. To była jesień 2022 roku, 2023 rok, cisza kompletna na ten temat, tylko Czas Reakcji przypominał i zapraszał radnych do rozmowy w programie na ten temat i że tak, że podejmiemy, że jak najbardziej, nie zapomnieliśmy i wybory teraz w tym roku były i my znów będziemy dopytywali, znów będziemy prosili w imieniu państwa naszych szczecińskich radnych, żeby w niektórych miejscach taką nocną prohibicję wprowadzić. No między innymi właśnie tutaj, tuż koło Placu Kościuszki, ja patrzę w tej chwili na ten alkoholowy, nie wiem jak to nazwać, placyk i rzeczywiście jest tutaj sklep z alkoholem. Czy rzeczywiście w centrum miasta tak dużo tych punktów jest potrzebnych? Komu i do czego? Pan Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich jest z nami. Dzień dobry panie Michale.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Otrzymaliśmy mail, to jest droga numer 126, droga wojewódzka. Daleko, to pod Gorzowem prawie, ale jeszcze województwo zachodniopomorskie. Dzień dobry, chciałbym, aby ktoś zainteresował się tematem stanu drogi 126, a szczególnie odcinkiem Zielin-Smolnica. To, że nawierzchnia jest w kiepskim stanie technicznym, to normalne tutaj, ale jeszcze drzewa wrastające w drogę to już przesada. Samochody ciężarowe łamią gałęzie, wycinając tunel. Niekiedy gałęzie leżą na jezdni. Aby się minąć, muszą niekiedy się zatrzymać, żeby nie uszkodzić pojazdu. Samochodem osobowym również strach taką ciężarówkę wyminąć, już nie mówiąc o wyprzedzaniu, ponieważ kierowcy zmuszeni są do zjeżdżania bliżej środka. Z poważaniem Tomasz do nas napisał. Panie Michale, czy ta droga jest jakoś w waszym zainteresowaniu? Mam tutaj na myśli, nie wiem, wycięcie chociażby tak natychmiast, żeby zrobić trochę bezpieczniej, szerzej, żeby te gałęzie nie przeszkadzały.
Panie redaktorze, każda droga jest w naszym zainteresowaniu. Oczywiście my także, jak każdy zarządca, mamy drogi o większym priorytecie, czy w mniejszym priorytecie, a który też często wyznacza nam natężenie ruchu. No, na tej drodze jest ono mniejsze, ale rzeczywiście ja to zdjęcie widziałem i zastanawiałem się, skąd ten wzrost. Tu od kierownika dostałem informację, że jest przebudowa w miejscowości Dębno drogi krajowej, a nasz łącznik taki tak naprawdę między Dębnem a Mieszkowicami, droga wojewódzka 126, no służy za taki skrót i tam się w chwili obecnej przez te utrudnienia pojawiło więcej aut. Oczywiście ona zawsze jest w naszym zainteresowaniu. Rejon dróg wojewódzkich w Chojnie nasz ma sporo takich dróg. I tutaj my bardzo dużo rzeczy wykonujemy własnymi siłami. Taką mamy strategię, mamy najwięcej sprzętu takiego ze wszystkich zarządów w Polsce. W tej chwili nasi pracownicy kończą pracę koło Osinowa na drodze wojewódzkiej 124, która łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką 126. No i teraz będą się zabierać właśnie za drogę wojewódzką 126 w najbliższych dniach. No i tutaj poprosiłem, że przy okazji tych prac, bo one będą oczywiście przy koszeniu traw wykonywane, pracownicy zajmą się też tymi gałęziami, które zahaczają o te pojazdy. Więc no, troszkę cierpliwości i tutaj powinno zostać to naprawione.
Dobrze, panie Michale, a taki bardziej kompleksowy remont tej drogi, bo pan tutaj mówił, że nawierzchnia jest w złym stanie, ale już nie chciał w ogóle nawet drążyć tematu, bo wiadomo jak jest z nawierzchniami naszych dróg.
Znaczy, no nie jest najgorzej, no to już bez przesady. Jak popatrzymy, to naprawdę wiele się zmieniło. No tak jak mówiłem, ta droga wojewódzka 126 na odcinku choćby od Osinowa miała natężenie ruchu 700 pojazdów. Kawałek dalej ma około 1500-1800. My częściowo ją zrobiliśmy. Problemem tej drogi jest to, że ona jest wąska. No to sam pan redaktor wspomniał. Bardzo duże nakłady są na nią potrzebne. Tu z kierownikiem rozmawialiśmy o tym, no ale w tym roku na pewno nie. W przyszłym, czy jakiś kawałek, no to wszystko zależy od funduszy, jak będziemy tutaj rozmawiać i dyskutować, ale na pewno będziemy się w następnej kolejności starać ją zrobić. W rejonie tutaj Chojny, okolic Cedyni naprawdę nam się wiele w ostatnich latach udało i tak systematycznie staramy się jakość tych dróg tam poprawiać. No choćby wspomnę, że teraz miejscowości bardzo dużo kończymy, bo to jest Moryń, Bieli, Golice, wszystkie te miejscowości uzyskały przejście, nowe nawierzchnie. No i myślę, że naprawdę powoli dojdziemy do tego i do tej drogi, do tego kawałka.
No i teraz na północ województwa się przenosimy. Międzyzdroje Wisełka, droga numer 102, a wzdłuż niej rowerzyści bardzo mocno czekają na to, aż będzie ścieżka rowerowa. Jak wygląda teraz mocowanie się z pracownią na rzecz wszystkich istot? To jest organizacja ekologiczna, która oprotestowała budowę tego fragmentu ścieżki rowerowej, ponieważ cała ma być wzdłuż całego niemal wybrzeża, a ten odcinek akurat ma trudności. Prowadzi przez Woliński Park Narodowy. Na jakim to jest etapie teraz?
Panie redaktorze, tak jak obiecałem, my się z tą pracownią nie mocujemy. My dążymy do tego, żeby poprawić bezpieczeństwo na tej drodze i żeby ułatwić korzystanie z tej drogi rowerzystom, przede wszystkim rodzinom, które z dziećmi przyjeżdżają coraz częściej nad morze. Mam dobrą informację, jak pewnie może kolega przekazał, wniosek o wydanie decyzji z RIT jest już złożony. Czekamy. Tutaj Urząd Wojewódzki ma 90 dni na wydanie takiej decyzji. Natomiast jednocześnie zleciliśmy jeszcze raz w porozumieniu z Wolińskim Parkiem Narodowym przegląd i derogację, czyli to odstępstwo od wycinki tych drzew, krzewów i innych roślin, które się tam znajdują, więc wykwalifikowana osoba w tej chwili prowadzi takie prace. Jeszcze raz wystąpimy do ministerstwa, żeby potwierdzić, że wszystko się zgadza. No i tutaj mam nadzieję, że na jesieni, bo tyle będą te prace trwały, na jesieni powinniśmy mieć i decyzję zezwalającą na realizację i tą derogację i będziemy mogli przystąpić do przetargu i w przyszłym roku już do robót na tym ostatnim odcinku trasy nadmorskiej.
Pan Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dziękuję panie Michale za rozmowę, za udział w naszym dzisiejszym programie i pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wracamy do Szczecina, Aleja Wojska Polskiego i ciągle zapominam, jak się nazywa ten fragment Alei Wojska Polskiego po tym gigantycznym remoncie, przebudowie. Zielony salon, przypomniałem sobie. Zielony salon, ograniczenie prędkości, wszystko w kostce. Kompletnie inaczej ten fragment naszego miasta wygląda. Moim zdaniem, no, wygląda to estetycznie. No, muszę to powiedzieć, wygląda to estetycznie, wygląda to ładnie, żeby tylko zadziałało. Jaki tam problem występuje? Nie jeden oczywiście, ale między innymi przejścia dla pieszych, które są sugerowane. I kompletnie nikt nie radzi sobie z tymi sugerowanymi przejściami. Piesi nie wiedzą, co mają robić, kierowcy też nie bardzo wiedzą, co mają robić. Generalnie wygląda to tak, że na przejściu sugerowanym to nie jest takie zwykłe przejście z zebrą i ze znakiem pionowym. Pieszy nie ma pierwszeństwa, ale nie wszyscy o tym wiedzą, piesi, bo niby skąd? Chyba że słuchają czasu reakcji. W każdym razie, skoro nie wiedzą, to no idą, po prostu idą. Idą, na szczęście jest ograniczenie prędkości. Na szczęście ta Wojska Polskiego już się w tej chwili nie nadaje do tego, żeby się na niej jakoś tam zbytnio rozpędzić. Na szczęście. No ale nie wiadomo, jak długo to szczęście potrwa.
Po prostu, żeby oni nie musieli wydawać pieniądze na malowanie pasów, stworzono sugerowane przejścia, narobiono bałaganu. Ja nie wiem, za co ci urzędnicy, którzy siedzą, dlaczego oni biorą pieniądze i nie potrafią takich rzeczy rozwiązać. Tego nie powinno być. Pasy tam ma pierwszeństwo pieszy, a nie jakieś przejścia sugerowane. Oni w ten sposób unikają po prostu malowania pasów i niby mają oszczędności. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. To takie wyjaśnienie. Tak pan uważa. Jego opinia, jaki jest powód tego właśnie, że to są przejścia sugerowane, ale nie, a nie normalne zebry ze znakami. Coś może być na rzeczy, bo ja sobie przypominam historię strefy płatnego parkowania, kiedy bardzo, bardzo, bardzo długo nie było wymalowanych znaków poziomych na miejscach postojowych. Miasto zatem nie miało prawa pobierać opłat w ogóle w tych miejscach i kilkaset wyroków sądowych dopiero spowodowało, że wyruszyli pracownicy z farbami i pomalowali te miejsca postojowe. Może mniej więcej o to samo chodzi tutaj na tych przejściach sugerowanych. A jeżeli chodzi o parkowanie właśnie na tym odcinku Alei Wojska Polskiego, na razie bezpłatne, bo na razie to jest plac budowy. Dawno już to miała być już droga, ale na razie jest plac budowy, ponieważ jeszcze jakieś nasadzenia, jeszcze jakieś prace, brakuje huśtawki, podobno ZWiK jeszcze ma coś do zrobienia, a zatem trzeci kwartał tego roku, tak usłyszeliśmy w czasie reakcji, to już będzie pełnoprawna Aleja Wojska Polskiego. Na razie jest to plac budowy, na razie parkujemy za bez pieniędzy. Natomiast jeżeli to już będzie SPP, to i muszę pojechać na Wojska Polskiego, chyba że ktoś z państwa dokładnie zobaczył, przyjrzał się, czy tam są pomalowane, czy tam są znaki poziome na miejscach postojowych, bo jeżeli nie ma, to trzeba będzie malować, drogie miasto, bo inaczej nie ma prawa, nie można pobierać opłat za parkowanie w SPP, ponieważ miejsce postojowe nie jest prawidłowo wyznaczone. Teraz o wyborach będzie. Z nami kolejny gość, pan Rafał Miszczuk, pełnomocnik miasta Szczecina do spraw wyborów. Dzień dobry, panie Rafale, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na daleki wschód naszego miasta się teraz przeniesiemy. Do Płoni stamtąd zatelefonował nasz słuchacz.
Dzień dobry. Z tej strony mieszkaniec Szczecina, Płoni, Jeziorzyce. Dzwonię w następującej sprawie odnośnie wyborów i lokali wyborczych. Lokal numer 1 przy ulicy Przyszłości Szczecin-Śmiertnica nie ma najazdowych szyn. Jest to stromy, nie taki stromy, 5 stopni tam jest i nie ma żadnych poręczy, sznurka jakiegokolwiek i osoba niepełnosprawna. Mam to na zdjęciach. Ona musiała na czworakach wchodzić, nikt jej nie pomógł, żeby spełnić ten obywatelski obowiązek. No to uważam, że jest to skandal. Telefonowałem, złożyłem pismo do pana prezydenta Krzyska, który to negatywnie odniósł się, że nie ma pieniędzy na to, nie mają pojęcia, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Wskazali tej inwalidce jakiś inny lokal wyborczy, nie wiadomo gdzie, bo ona tam poszła. No przecież ona nie może chodzić, bo nie ma nóg. No to jak ma wejść? No i proszę o interwencję w tej sprawie. No to uważam, że to w kategorii skandalu. No.
Dziękujemy za ten telefon. To jest lokal wyborczy numer 1, Pyrzycka 28. Na mapie zobaczyłem, jak on wygląda. Nie domyśliłbym się, że to jest lokal wyborczy, panie Rafale, ale jeszcze na tej samej ulicy, tylko że ona nazwę po drodze zmienia, bo to jest ten, jest akurat przy Pyrzyckiej. Jest jeszcze drugi lokal przy Przyszłości i także obejrzeliśmy go dzisiaj sobie na zdjęciach i ten ma podjazd. Ale problem polega na tym, że każdy wyborca przypisany jest według miejsca swojego zamieszkania do konkretnego lokalu wyborczego. Tak, panie Rafale?
Tak, dokładnie. Zgodnie z miejscem zamieszkania.
Zgodnie z miejscem zamieszkania. I co ta pani niepełnosprawna, jeżeli jej lokal wyborczy to jest ten akurat przy Pyrzyckiej 28, lokal numer 1, a on na liście lokali wyborczych na stronie naszego miasta nawet jest oznaczony, że nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. To co ona ma zrobić?
Panie Zgorzu, przede wszystkim zgodnie z kodeksem wyborczym ponad połowa lokali wyborczych w każdej gminie musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych. Tak też jest w Szczecinie. Tak jak pan powiedział, lokal wyborczy numer 1 nie ma podjazdu, natomiast lokal wyborczy numer 2 ma podjazd i taki wyborca, który chciałby głosować w lokalu, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, musi do 6 czerwca do czwartku złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania i po prostu jest na wniosek bez żadnego udowodnienia, nie trzeba nic załączać, można taką osobę przepisać do lokalu, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i do takiego lokalu będzie można bez problemu wjechać albo przez podjazd, albo z poziomu zero wprost do komisji wyborczej.
No pięknie, ale dzisiaj jest środa i już jest prawie 13. to właściwie jutro już ostatni dzień, żeby złożyć taki wniosek, tak?
Tak, gdy jest ostatni dzień, można to zrobić w urzędzie, w godzinach pracy urzędu lub też do północy przez platformę ePUAP.
No dobrze, zakładamy, że pani nie dysponuje internetem ani, nie wiem, odpowiednimi jakimiś podpisami elektronicznymi, tym podobnymi rzeczami, że tylko wizyta w urzędzie, tak?
Panie doktorze, żeby przez ePUAP złożyć wniosek, nie trzeba podpisu elektronicznego, można się zalogować za pomocą bankowości.
No można, ale trzeba mieć też bankowość elektroniczną, tak? No, zróbmy takie założenie. No proszę pana, zróbmy takie założenie, że to jest osoba niepełnosprawna, starsza i nie posiada tego wszystkiego, nie umie tego zrobić, woli po prostu przyjść. Po prostu udać się do urzędu i załatwić tę sprawę.
Tak, to można zrobić od początku ogłoszenia wyborów, czyli od 11 marca, aż do właśnie do czwartku, 6 czerwca, do 15.30. Najbliżej jest filia urzędu przy ulicy Rydla.
To tam w takim razie, proszę pani, z jakąś pomocą oczywiście naturalnie, przy ulicy Rydla do urzędu, żeby zmienić ten lokal wyborczy na lokal, który ma numer 2 i znajduje się przy ulicy Przyszłości. I tam jest podjazd, widzieliśmy. Panie Rafale, czy w ogóle miasto Szczecin, bo spojrzałem na listę lokali wyborczych, powiedział pan, że połowa, tak? Dobrze pamiętam?
Minimum połowa, tak.
Minimum połowa musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak?
Tak, w każdej gminie w Polsce, dokładnie.
Panie Rafale, ale tak nie policzyłem, ale wydaje mi się, że nie ma takiej połowy.
To panie, także ja policzyłem, jest jeszcze 3 lokale z zapasem.
Jeszcze są 3 z zapasem. Dobrze, panie Rafale, a gdyby się okazało, bo tu akurat jest blisko, między lokalem numer 1 a lokalem numer 2, a gdyby się okazało, że ten przystosowany dla osób niepełnosprawnych jest nieco dalej, czy miasto jakoś wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i zapewni transport?
Oczywiście, panie redaktorze, miasto Szczecin od zawsze pomaga osobom niepełnosprawnym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zbiera takie zgłoszenia od osób niepełnosprawnych, które mają problem z poruszaniem się samodzielnie. Jest specjalny numer na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tam się można zgłosić i ustalić z dyspozytorem, kiedy dyspozytor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyśle specjalny samochód, który taką osobę odbierze z miejsca zamieszkania, przetransportuje do komisji, poczeka, aż taka osoba zagłosuje i odwiezie do miejsca zamieszkania. Ta usługa jest bardzo popularna wśród osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się. Zawsze całą niedzielę te busy, MOPR-u i inne samochody wożą osoby, które się do nas zgłosiły i każdy, kto się zgłosił, zawsze od nas taką pomoc otrzymuje, mimo że to nie wynika z żadnych przepisów kodeksu w gminie miasto Szczecin, ponieważ to jest obligatoryjne tylko tam, gdzie nie ma komunikacji miejskiej. W Szczecinie jest, ale mimo wszystko wychodzimy naprzeciw potrzebom takich mieszkańców i wyborców. I taki transport zawsze organizujemy.
No i pięknie. To droga słuchaczko i wszyscy zresztą, którzy jeszcze może tego nie zrobili, ale chcieliby skorzystać z innego lokalu wyborczego z różnych przyczyn. Jutro ostatni dzień. Tutaj pani akurat do filii przy ulicy Rydla jest zaproszona. Najbliższy lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych to jest lokal numer 2, który znajduje się przy ulicy Przyszłości. A z nami był pan Rafał Miszczuk, pełnomocnik miasta Szczecina do spraw wyboru. Panie Rafale, dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia.
A wybory to tylko przypomnę 9 w najbliższą niedzielę do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, przypomnę mail od pana Adama Karaczuna, z którym rozmawiałem na początku naszego programu. Szanowni Państwo, mam ogromną prośbę. Pilnie potrzebna jest krew ARH+ dla 15-letniego Bartka Karaczuna, który toczy nierówną walkę ze złośliwym nowotworem mięsakiem Ewinga. Nowotwór bardzo szybko się rozrasta. Bartek przebywa w szpitalu przy Unii Lubelskiej i pilnie potrzebuje tej grupy krwi, aby mógł jak najszybciej rozpocząć leczenie chemioterapią. W przypadku leczenia Bartka czas odgrywa tutaj kluczową rolę. Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie z dopiskiem dla Bartosza Karaczun. Centrum jest czynne od 7.15 do 13.15. Mieści się w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 80-82. Dla przypomnienia, z nami kolejny gość i będzie znowu temat, który Państwu bardzo się spodobał. Pan doktor Maciej Prost, ponownie witam, zachodniopomorski lekarz weterynarii. Witam pana, panie Macieju, w czasie reakcji.
Dzień dobry Państwu. To jest niekończąca się historia.
Niekończąca się historia. Te historie psie wzbudzają dużo emocji. Nasza słuchaczka zatelefonowała i opowiedziała o swojej przygodzie w sklepie, jednym z dyskontów spożywczych, gdzie obserwowała, że ktoś wszedł do tego sklepu z psem. Nie podobało jej się to, nie dziwię się, nie podobało jej się to, trochę to takie nieestetyczne, nieprzyjemne. Nie każdy musi lubić taki kontakt bliski ze zwierzęciem, a dodatkowo sklep spożywczy, prawda, mogła mieć nasza słuchaczka obawy, a dodatkowo jeszcze, jak zaznaczyła, pies był bez kagańca, więc no... Rozumiemy to zaniepokojenie. Wczoraj sporo telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem od Państwa zaprezentowaliśmy i tak mniej więcej pół na pół było. Niektórzy mówią, absolutnie z psem nie do sklepu, to jest niedopuszczalne, niemożliwe, a inni z kolei, że nie ma żadnego problemu. Dlaczego by nie? Przecież dzieci też mogą zrobić różne narobić kłopotów w takim sklepie, że dziecko może być na przykład zakażone. Jest taki ruch antyszczepionkowy, prawda, i nie wiemy, czy dane dziecko było szczepione przeciwko tym zakaźnym chorobom i wchodzi do sklepu, czy wiadomo, miejsce publiczne, duży ruch i dużo ludzi. No był taki głos. Ja od razu sobie skojarzyłem, no to właściwie trzeba zakazać wchodzenia każdemu, dorosłym też przecież mogą, prawda? Panie Macieju, roznosić różne choroby. Kto by wtedy kto by wtedy chodził do takiego sklepu?
Tak, tak. No to trochę takie skrajności.
Skrajności, prawda? I jeszcze zaprezentujemy Państwu dwa telefony z czujnego numeru o tym, a później już pan Maciej z jedną ważną uwagą dotyczącą psów. A oto te telefony.
Dzień dobry, Bolesław ze Szczecina. A jak ja bym chciał do supermarketu z krową wejść sobie, fakt, że posprzątam po niej, jak się zewździ, czy też będę mógł, albo z dwoma krowami. I będę sprzątał przez 3 godziny, a ludzie będą na to patrzeć. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam tutaj stały słuchacz. No tutaj, jeżeli chodzi o te spacerujące pieski, nawet z właścicielem na smyczy po sklepach, szczególnie spożywczych. No nie wiem, czy któryś nawet miłośnik piesków, kotków, zwierzaczków różnych chciałby kupić taką mąkę albo cukier, no coś z artykułów szybkich, które jest zapakowane popularnie w papierowe opakowanie. I taki piesek sobie idzie, spaceruje z panem czy z panią i podnosi nóżkę na taką mąkę czy cukier. Później się oddalają, no i co? I później ktoś to idzie i kupuje, no bo wiadomo, właściciel się nie przyzna, że piesek podniósł nogę i nasikał na takie rzeczy, a później ktoś idzie i kupuje taką mąkę, cukier i tak dalej.
No tutaj już wyobraźnia zadziałała, ale kto wie, nie byłem świadkiem, może do takich scen dochodzi. Dobrze, panie doktorze, w czym jeszcze może być problem z tym?
No, panie redaktorze, szanowni państwo, patrzymy na ten problem oczami właściciela zwierzęcia, konsumenta, ale spróbujmy popatrzeć
oczami
z punktu widzenia zwierzęcia, psa czy innego zwierzęcia towarzyszącego. Zwierzęta, mamy pewne zobowiązania wobec zwierząt. Niektórzy mówią, nazywają to prawami zwierząt. Oczywiście zwierzęta praw nie mają, pewnie się narażę niektórym.
Tak, narazi się.
Ale
tak.
Mają tak zwane wolności. Może ja pokrótce wymienię, jest ich niedużo. Wolność od głodu i pragnienia, wolność od dyskomfortu, wolność od bólu, urazu i choroby, wolność do ekspresji naturalnego zachowania.
Panie doktorze, pierwsze słyszę w ogóle o tych wolnościach.
Tak, wolność od strachu i dystresu. Jeszcze tylko wyjaśnię, że dystres to jest taka reakcja organizmu na zagrożenie i inne nieprzyjemne sytuacje pod wpływem stresora. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że zwierzę, które na przykład pies ma o wiele bardziej czułe zmysły. Zmysł zapachu, słuchu, wzrok może niekoniecznie, ale kot już tak, od człowieka wprowadzane jest do przestrzeni publicznej, którą jest galeria albo sklep i jest narażony na ten hałas, na tłok wywołany dużą liczbą ludzi, ferie zapachów.
Tak.
Zastanówmy się, czy przypadkiem ta wolność od strachu i dystresu tutaj jest...
Jakby był psem, to bym nie wytrzymał.
No więc właśnie, to ja bym nie wytrzymał również. I chcę Państwu powiedzieć, że wprowadzanie zwierzęcia i wprowadzanie go do takiego stanu może być określone jako znęcanie się nad zwierzęciem. A już wtedy możemy podlegać karze z ustawy o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem.
To, panie Macieju, jest bardzo ważny wątek, co pan powiedział. To, a można zgłosić takiego właściciela zwierzęcia, który wchodzi do dyskontu, do sklepu spożywczego z psem i, nie wiem, zgłosić taką sytuację? Służby zareagują?
Jeżeli są świadome, mogą zareagować na pewno organizacje społeczne.
Że jest to narażenie zwierzęcia na silny jakiś stres, dyskomfort, prawda? Powiedział pan o tych wolnościach. Tak?
No, musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście to może zaistnieć. Według mnie tak, szczególnie jeżeli zwierzę jest wprowadzone do takiego środowiska pierwszy raz. Być może część zwierząt jest oswojona i tego tak nie przeżywa, ale taka sytuacja może się zdarzyć.
No dobrze, to proszę o tym pamiętać. To jest apel do właścicieli zwierząt również. Jeżeli państwo to słyszą, to proszę.
Jeżeli rzeczywiście właściciele lubią swoje zwierzęta, czy też kochają, jak niektórzy mówią, to proszę się wczuć w ich sytuację i oszczędzić tego stresu, tego w zasadzie dystresu i braku komfortu.
Tak jest. Pani Małgorzata do nas zadzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam.
Ja tak króciutko. Uważam, że jest czas na wyprowadzanie psa na spacer i jest czas na robienie zakupów. Nie ma potrzeby łączenia obu tych czynności w jedno. Sama też pamiętam taką sytuację, robiąc zakupy w delikatesach, że przede mną do kasy stała dziewczyna i miała na ramieniu szczura, których ja się panicznie boję. No darłam się na pół sklepu. Także tyle miałam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję, pani Małgorzato. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 510-37-32 już z czujnym numerem państwa zostawiamy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę ostatnią uwagę. To także jest istotne dla właściwie, dla w ogóle dla wszystkich. Dziękujemy. Pan Maciej Prost.
Dziękuję.
Zachodniopomorski lekarz weterynarii. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
Dziękujemy i do usłyszenia. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy i jeszcze temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć, ale rzecznik tramwajów szczecińskich, pan Wojciech Jachim, miał dzisiaj inne ważne zajęcie i nie mógł wziąć udziału w naszym programie, chociaż zapraszaliśmy już w tamtym tygodniu. A o co chodzi? Chciałbym zapytać, napisała do nas pani Dagmara, chciałabym zapytać, jak to jest z bezpieczeństwem w tramwajach szczecińskich. Jechałam tramwajem 31 maja około godziny 20:20, wagonem 511, wszystko zapamiętane. Na zakrętach tramwaj praktycznie wyleciał z szyn. Linią 9 jeżdżę regularnie i tramwaje mocno zwalniają na zakrętach na Wawrzyniaka, ale tamten kurs zapamiętałam do końca życia. Tramwaj jechał chyba z 40 km na godzinę. Bałam się o swoje życie, że za chwilę wpadniemy w budynek. Pytaliśmy pana Wojciecha, może nie konkretnie o ten kurs, ale czy w ogóle w tramwajach istnieją jakieś urządzenia, które rejestrują wszystkie parametry i czy można dojść, kiedy było właśnie przekroczenie jakichś przepisów, jazda niebezpieczna, no i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje. Mamy nadzieję, że w kolejnych czasach reakcji pan Wojciech Jachim wystąpi, znajdzie dla nas czas. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.